Zauważ, że kocham Twoje rozporządzenia. Panie, ożyw mnie według Twojej łaski. Podstawą Twojego słowa jest prawda, a każde Twoje sprawiedliwe rozstrzygnięcie trwa wiecznie. Książęta prześladują mnie zupełnie bez powodu, lecz moje serce drży przed Twoim słowem. Cieszę się z Twojej obietnicy tak bardzo jak człowiek, który posiadł wielkie łupy. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale Twoje prawo kocham. 7 razy dziennie wysławiam Cię za Twe sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe prawo. Nie grozi im żadne potknięcie. Wyczekuję, Panie, Twego wybawienia i spełniam Twoje przykazania. Z całej duszy przestrzegam Twoich postanowień. Darzę je głęboką miłością. Przestrzegam Twych rozstrzygnięć i Twych postanowień, gdyż wszystkie moje drogi są Ci znane. Niech dotrze mój krzyk przed Twoje oblicze. Panie, udziel mi rozsądku zgodnie z Twoim słowem. Niech dotrze me błaganie przed Twoje oblicze. Wybaw mnie zgodnie z Twoją obietnicą. Niech popłyną z mych ust pieśń uwielbienia, gdyż uczysz mnie swoich ustaw. Niech mój język sławi Twoją obietnicę, bo wszystkie Twe przykazania wyrażają sprawiedliwość. Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, ponieważ wybrałem Twe rozporządzenia. Tęsknię za Twoim wybawieniem, Panie, a Twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech dusza moja żyje, aby Ciebie chwalić, a Twoje rozstrzygnięcia niech będą moim wsparciem. Chociaż zabłądziłem jak zagubiona owca, odszukaj swego sługę, gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zostaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku. Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego: szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On odpowiedział: szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Jak pamiętamy, to jest chwilę po tym, jak Jezus uwolnił człowieka od ducha niemego. I chwilę później mówi te słowa. Dokonał czynu, który wydawał się dla ówczesnych egzorcystów niemożliwy do wykonania. Jakże można wyrzucić demona, który nie jest w stanie ci powiedzieć, jak ma na imię? Ich metody okazały się bardzo śmieszne w porównaniu z autorytetem, jaki przyniósł Jezus Chrystus. Kiedy się pojawiał wiele razy, czytaliśmy już nawet w Ewangelii Łukasza, jak ją przerabiamy, że demony panikowały, uciekały, błagały Go o litość, bały się Niego i sama Jego obecność powodowała, że się manifestowały i jakby wołały niemalże o zbawienie, byleby ich nie wrzucał do Gehenny, tak jak było z tymi świniami. Ten autorytet Jezusa musiał zostać zauważony w tym momencie jeszcze bardziej. I ten autorytet był widoczny później w Jego uczniach. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, święty Paweł poznał pewnych uczniów, zaczął im wykładać słowo. I czytamy w 19 rozdziale, działo się tak, że przez 2 lata rozprawiali w szkole Tyranosa. Także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób pokazywał swoją moc. Było nawet tak, że jak wkładano na chorych chusty lub przepaski, które dotykały jego ciała, to wystarczyło, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. To czynili pierwsi uczniowie Jezusa, tak jak czytamy. I później dalej, niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad ludźmi opętanymi przez złe duchy. Mawiali: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Tak czyniło 7 synów niejakiego z Kefasa, arcykapłana żydowskiego. Jednego razu zły duch odpowiedział: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, a wy coście za jedni. Następnie człowiek, z którym był zły duch, rzucił się na nich, pokonał obu i pobił ich tak, że nadzy i poranieni uciekli z tego domu. Dowiedzieli się też o tym wszyscy Żydzi i Grecy. Zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i jawniało swoje praktyki. Pokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. po obliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych denarów. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzywiło się i umacniało. Więc mamy sytuację też, gdzie ci, którzy zobaczyli, jak wielki autorytet ma Jezus, ci, którzy zobaczyli, jak wielki autorytet mają uczniowie Jezusa ze względu na, tak jak mówili, zaklinam was, ci egzorcyści, ciebie duchu w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I ten duch, tutaj jest opisana historia, odpowiada, Jezusa znam, o Pawle wiem, a wy coście za jedni. I oni tak jakby z innej jakiejś bajki byli, z innego świata. Duch, widać było, jakie miał mniemanie o nich, nie mieli nad nim żadnej władzy, pobił ich tak, że biedni musieli z podkulonym ogonem wrócić, skąd przyszli. Ta świadomość potęgi imienia Jezus, ta świadomość autorytetu, jaką mogli mieć wierzący, była widoczna praktycznie w każdym rozdziale Dziejów Apostolskich. To ze względu na to też i głoszone słowo ludzie przychodzili do Chrystusa i wyznawali swoje grzechy, nawracali się i dołączali do Kościoła. I tak jak tutaj czytamy, po tych wydarzeniach, kiedy to śmiesznie, bo to ten duch pobił tych mężczyzn i ze względu na to ludzie się przestraszyli i zaczęli się nawracać. To jest ciekawe też w tym fragmencie. Teraz się zorientowałem. Natomiast oni zobaczyli, jaką moc ma zmartwychwstały Chrystus i zaczęli palić te księgi wszystkie od czarów, od magii pogańskiej. I tutaj temat jest pierwszy a propos rzeczywiście, jak dużo tego dookoła nas jest. Jest takie, rodzi się pytanie. Jak dużo tych przeczuch, bo trochę czasy, może to już przeminęło, ludzie kiedyś nazywali wszystko, że demon, że zły duch, bo to było bardzo łatwe wytłumaczenie, żeby zrzucić odpowiedzialność na jakąś siłę wyższą, nad którą nie mamy władzy i w ten sposób móc pójść dalej w życiu. Jakby tajemne rzeczy w ten sposób były wyjaśniane. I nam dzisiaj, ludziom Zachodu, w cywilizowanym świecie, wydaje się, że to przeminęło. I myślę, że to jest... Kiedy spojrzeć na cały świat, to się okazuje, że jednak nie jest tak. Że jednak w Afryce, w Azji, w tych kulturach, no to dalej ten argument, że niby może w takich prostszych kulturach, ale nawet zachodni ewangeliści, ci ze Stanów czy z Europy jeżdżą i mówią, że absolutnie napotykają masowe przypadki tego, że ludzie mają autentyczne i prawdziwe problemy z demonami. Nawet sceptycy, którzy sami nie praktykują chociażby takich modlitw, byłem w takim spotkaniu, gdzie uczyliśmy się interpretować Słowo Boże i zapytany starszy pan z dosyć konserwatywnego kościoła mówi, że no on sam nie spotkał, musi to przyznać, ale jego przyjaciele, misjonarze z całego świata notorycznie pytają go o to, jak sobie z tym radzić, jak to wszystko zbadać, dotknąć, jak sobie z tym, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jak to zło okiełznać, ale nie o tym dzisiaj. I on sam zapytany został przez wierzącą osobę, czy w ogóle czytając Słowo Boże możemy uważać, że to jest wprost? Czyli czy rzeczywiście demon to demon? Czy rzeczywiście one istnieją? Wszystkie statystyki mówią, że jeśli chodzi o rozwijanie się kultu pogańskiego, takiej starodawnej, chociażby słowiańskiej naszej magii, to jest tego najwięcej na przestrzeni wszystkich dziejów, jakie było. Jeśli chodzi o okultyzm, o magię, o New Age, o wszystko to, duchowe próby ludzi dotarcia do czegoś duchowego, do jakiejś duchowej mocy, to się w tym sensie nie zmieniło, a nawet jest tego więcej, bo się przez globalizację wszystko się wymieszało i ludzie wymyślają nowe i kolejne nowe. Tak bardzo chcemy jako ludzie dotknąć się tej sfery, doświadczyć tej sfery, albo znaleźć tam rozwiązanie. I tam dotykamy się rzeczy takich jak tutaj. Robią różne praktyki i z tegoż powodu później mają problemy. Więc ten świat jest realny i ta wojna jest realna, bo jeśli ta wojna byłaby nierealna i wystarczyłoby tak po prostu wierzyć, tak stwierdzić, że wierzę, może tak powiem, no to po co Paweł pisze chociażby w liście do Efezjan, żeby, nawet mogę przeczytać, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mamy założoną zbroję, czy rzeczywiście jest tak, że powinniśmy być gotowi na dzień próby, żeby stawić opór w krytycznej chwili, żeby się ostać. Jeśli tak pewne by było, że nic absolutnie nie może się złego wydarzyć w tej wojnie, to po co tyle razy jest przestrzegane, że musicie być czujni, musicie uważać, że diabeł jak wasz przeciwnik, jak lew patrzy, kogo by pożreć i później słowami innego apostoła, a wy mocni w wierze przeciwstawcie się mu. Jak być tymi, którzy nie są jak ci egzorcyści z Dziejów Apostolskich, o których czytałem. Ta wojna jest prawdziwa i kłamstwo, że to jest wojna na zasadzie, że tu siedzi mały diabełek, a tu siedzi mały aniołek i nam tylko podszeptują i my tak co dzień tylko wybieramy, którego słuchamy, jest wielkim zwycięstwem. I my w takim miejscu ignorancji, że te rzeczy są rzeczywiste, możemy mieć kłopoty, chociażby tak, jak mieli ci żydowscy egzorcyści. Ale też nie tylko oni, bo sam ta osoba, która została uwolniona od tego złego ducha, chwilę później słyszy w tej historii z Ewangelii Łukasza, wracając, Jezus mówi przypowieść, że duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne, pustynia. I jak tam nie znajduje sobie miejsca, to ma taką myśl ten duch. Wrócę tam, gdzie do mojego domu. Mówi, wracam do mojego domu. I wraca, jeśli zobaczy, że ten dom jest wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych złych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I teraz pytanie jest, czyj to jest dom? Dom nam się kojarzy dobrze, dom nam się kojarzy z miejscem, przynajmniej powinien z miejscem, gdzie jest właśnie schludnie, gdzie jest dobrze, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się zaproszeni, gdzie czujemy się kochani, gdzie czujemy się ugoszczeni, gdzie mamy warunki, żeby żyć. Ale to nie jest mowa o naszym domu. To jest mowa tutaj, że ten duch mówi do mojego domu. Wrócę do mojego domu, który miałem. Tam, skąd wyszedłem. Więc okazuje się, że można doprowadzić do sytuacji, w której ta zła siła, tak to nazwijmy, jakakolwiek ona jest, czuje się u kogoś jak w domu. Jest zaproszona, jest domownikiem. Z nią żyjemy, z nią obcujemy, z nią spędzamy dnie. I jak z rodziną dzielimy każdą dziedzinę naszego życia. To jest taki właśnie dom rodzinny, można by powiedzieć, dla tej rzeczy, która ciągle i ciągle może nas niszczyć. Co powoduje, że w ogóle chcemy dopuścić takiej sytuacji, że mamy, żeby łatwiej było mówić, grzech, który lubimy i kochamy, że zdajemy mu taką przestrzeń. No właśnie chociażby to, że go lubimy i kochamy. Apostoł Jan pisał w ten sposób w pierwszym liście, żeby nie miłować, co jest z tego świata. Przeczytam. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Świat natomiast przemija wraz z nim jego żądze, ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Można umiłować rzeczy, które my mamy pewną jasną świadomość, że są niedobre i niszczące. Żądze tego świata, pychę, nieczystości. Taką miałem rozmowę z młodym człowiekiem w zeszłym roku, gdzie doszliśmy do momentu oglądania nieprzyzwoitych treści w internecie. I on bardzo zdziwiony, że to jest temat w ogóle do rozmowy. Ja mówię, no ale jak to? On mówi, ale co jest nie tak w tym? Ja mówię, ale nie rozumiesz? To jest takie naturalne, że oglądanie... On mówi, ale nie, ja to lubię. Wierzący od wielu lat. Właśnie, wierzący. I ja mówię, ale w ogóle jak to? No ale co ja mam zrobić, jak ja to lubię? Ja skoro nawet mówi, przyjąłbym, że muszę to zostawić, że to nie jest dobre, to ja to lubię. I taka była ciężka rozmowa, bo on rzeczywiście był w tym miejscu, że to ukochał. I mamy takie rzeczy w swoim życiu, często, które dziwimy się, że nas nie opuszczają i niby deklarujemy, że chcemy pozbyć się ich z naszego życia, tych związań, czy tych grzechów, czy tych trudności, czy tych jakichś trudnych spraw, które nam się zdarzają, ale tak naprawdę je miłujemy. Jest takie miejsce, nawet przeczytaliśmy, że Jan mówi, nie miłujcie tych rzeczy. Możemy je zadomowić, przytulić, żeby były rozgoszczone w naszym życiu. Bo z tego mamy pewne benefity, bo kiedy raz, że je lubimy, a dwa, może z tego się pojawić taka sytuacja, że czujemy się ofiarą. Że to jest tak ciężkie w moim życiu, tak bardzo nie mogę być z tego wolny, już tyle razy próbowałem. Ale to bycie ofiarą nam pomaga przejść przez życie. Bycie ofiarą, jak wszyscy dookoła wiedzą, jak bardzo się zmagamy z jakimś problemem duchowym, jak bardzo nam ciężko powoduje, że mamy więcej współczucia i łatwiej nam wybaczają inne potknięcia. Więcej mamy przywilejów, no bo jesteśmy w takiej trudnej sytuacji i wszyscy nam współczują. Więcej mamy uwagi dookoła, ponieważ ludzie się za nas modlą, przeżywają po domach wieczorami i po kościele nakładają ręce, bo my przeżywamy trudności. I takie, okazuje się, że takie bycie też ma swoje benefity. Mamy tyle zainteresowania, jakiego byśmy być może nie dostali takim normalnym zdrowym chrześcijańskim życiem. Kolejna rzecz, że może być to, że jest strach przed nowym. Że tak długo z jakąś rzeczą mieszkaliśmy, tak długo z jakąś złem w naszym życiu już się tak przyzwyczailiśmy, że boimy się, jakby miało wyglądać życie inaczej. Że nie wyobrażamy sobie, czy jesteśmy w stanie w ogóle żyć bez tego grzechu, czy żyć bez tych trudności. Że tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni i z tego może wynikać kolejne, że tak naprawdę nie wierzymy, czy może się to skończyć. Nie ma w nas wiary, że już tak długo to trwa, już tyle lat to się dzieje w moim życiu, że to nie ma, że to już tak musi być. To jest ten cierń, który miał Paweł i to jest ten mój cierń i ja go będę miał całe życie, bo już tak Bóg postanowił, że chce, żebym był zniewolony, czy niewolny, czy niszczony przez jakąś tam złą siłę w moim życiu. I te postawy bardzo mi się kojarzą z Saulem. Że nasze serce, które kiedy przychodzi i modli się, bądź wola Twoja, będzie się rwało do wolności. I będzie pragnęło, żeby żyć w wolności dziecka Bożego. Ale postawa będzie powodowała upór i trwanie. I Saul i Dawid, to jest taka ciekawa historia, kiedy Saula męczy, że potrzebujemy zawsze ciągle drugiego człowieka, jakiegoś nazwiska, albo w ogóle po prostu przyjść do kościoła, jak posłuchamy pieśni, to tak nam się dzieje lepiej. Tak się czujemy lepiej, tak się czujemy wolni, tak kosztujemy chociaż kawałek tej wolności. A później wracamy do tego, gdzie byliśmy. I tak samo jak niemożliwe było, żeby upór Saula, który był jeden z głównych tego, co się Bogu nie podobało, on trwał w tym uporze. Nie wiem, nie wiążę tego, czy to było ze względu na to, ten duch go męczył, ale on nie brał odpowiedzialności za swoje życie. Niech przyjdzie Dawid, niech mi pogra, wtedy będzie lepiej. Pójdę sobie do kościoła, pomodlą się za mnie, wtedy będzie lepiej. Pojadę na jakąś konferencję, posłucham jakiegoś ważnego nazwiska z oceanu, wtedy poczuję się lepiej. Jak ta czy tamta osoba nałoży ręce, przez chwilę poczuję się lepiej. I to jest droga donikąd. To jest droga, przed którą, wierzę, w tym fragmencie Jezus przestrzegał. Mówi, bo jeśli nic się nie zmieni, jeśli nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje życie, jeśli nie zdecydujesz się zdemolować tego domku, tego przyjemnego domku dla danej sprawy, która cię niszczy i niewoli, to ona wróci i stan twój będzie jeszcze gorszy. Kiedy jest mowa o odpowiedzialności, możemy chociażby na chwilę wrócić do tego Efezjan. Bo co tutaj Paweł pisze? Właśnie dlatego przywdziejcie zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Co oznacza, że po pierwsze to my musimy wiedzieć, to my musimy przywdziać tą zbroję i musimy wyjść z tych potyczek zwycięsko. To znaczy, że jeśli czegoś nie zrobimy, to może się okazać, że nie wyjdziemy zwycięsko. To oznacza, że jest możliwość porażki. I o ile cała wojna została wygrana przez Chrystusa i diabeł został pokonany, to my tutaj na ziemi może się okazać, że może nam się nie udać. To, czy będziemy przy Chrystusie, jak się nasze życie będzie kończyć, czy świat, w zależności co pierwsze, to zależy od naszej postawy i od naszej odpowiedzialności. To, jak nam się życie układa, w dużej mierze zależy od naszej postawy i naszej odpowiedzialności. I Paweł tu o tych rzeczach pisze. Bardzo proste, bardzo praktyczne rzeczy. Większość z nas to zna, ale musimy przeczytać. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili. I jak wyjść z potyczek zwycięsko? Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Z pasem prawdy na biodrach. Pas to był ten moment, jak ten rzymski żołnierz, bo to jest obraz rzymskiego rynsztunku bitewnego, jak ten rzymski żołnierz miał pas, to znaczy, że do tego pasa miał, cała zbroja była spięta pasem. Nie dało się mieć zbroi bez pasa, to raz. I dwa, do pasa był przyczepiony miecz. Więc jak ktoś miał założony pas, to znaczy, że był gotowy, że jego rynsztunek jest gotowy. Więc pas gotowości. Więc ten pas mówi o prawdzie. Więc prawda jest tym czymś, co trzyma nas w gotowości, że nic nas nie może zaskoczyć, że kiedy żyjemy w prawdzie, mamy czyste sumienie przed Bogiem, żyjemy w prawdzie, z małżonkiem żyjemy w prawdzie, z przyjaciółmi, z Kościołem żyjemy w prawdzie, to nie mamy się czego bać, bo wszystko jest jawne, wszystko jest transparentne. Nie jesteśmy gotowi, nie jest w stanie nas żadna rzecz zaskoczyć, bo ta prawda powoduje, że jesteśmy w wolności. Ta prawda powoduje, że jesteśmy w gotowości, że nie mamy jakichś hamulców, jakichś tajemnic schowanych gdzieś, które w krytycznej sytuacji mogłyby być dla nas trudne albo nie do uniesienia, albo kompromitujące. Więc pas gotowości, pas prawdy. Później jest pancerz sprawiedliwości na piersiach. On chronił przede wszystkim serce. I serce to jest takie miejsce, gdzie są nasze emocje, gdzie są nasze pragnienia, gdzie są nasze tęsknoty. I to też trzeba chronić. I jest bardzo pancerz sprawiedliwości. W jaki sposób okazała się Boża sprawiedliwość? Anoż przez to, że przyszedł, posłał Ojciec Jezusa i ten ukazał miłosierdzie tym, którzy wierzą w Jego imię. I tak jak kazał nam sobie nawzajem przebaczać, tak i On nam ciągle przebacza. To, co chroni serce najbardziej, kiedy tak myślę, taką higienę serca, to jest właśnie to życie w przebaczeniu. Że ja przebaczam, bo mi zostało przebaczone i ja mam świadomość, że zawsze mogę przyjść po to przebaczenie. I rodzina, która tak żyje, i nasza relacja z Bogiem, i Kościół, który tak żyje, będzie miał serce strzeżone sprawiedliwością. To jest takie miejsce, w którym które chce diabeł zranić, bo zranienie będzie powodowało gorycz, stwardnienie serca, taką gorycz i niewiarę później, i też o tym w innych miejscach czytamy. Trzeba chronić swoje serce i ten list mówi bardzo praktyczną, treść Słowa Bożego mówi bardzo praktyczną rzecz. Później mówi o buci, w gotowość do głoszenia dobrej nowiny. I te buty, to były bardzo porządne buty, ponieważ oni dużo maszerowali. To była pierwsza rzecz, że oni, te buty musiały starczyć na wędrówkę. Więc świadomość tego, że nasza droga to nie jest tylko od niedzieli do niedzieli albo od nawrócenia do nawrócenia, tylko to jest droga każdego dnia i ona będzie trwać. To nie wszystkie rzeczy dzieją się od razu i na pstryknięcie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że to się dowiedziałem w przerwie, dziękuję, że te buty miały kolce, które powodowały, że jak oni stali w tym szyku bojowym, to nie można było ich przepchać. To znaczy, że oni się nie chcieli cofać, że oni czuli i rozumieli, że nie ma powrotu do tyłu. Że nie ma powrotu do tyłu, nie będziemy się cofnąć przed wrogiem. Więc te buty miały jeszcze taką zdolność. I one mówią o głoszeniu dobrej nowiny. Jak człowiek ma świadomość, żeby każdą sposobność wykorzystywać, jak do tego by ogłosić dobrą nowinę o Jezusie. Jak człowiek rozumie, że to jest najważniejsza informacja, jaką można udzielić drugiemu człowiekowi, czy to sąsiad, czy w pracy, czy rodzina, czy gdziekolwiek spotykamy, to czuje się w gotowości, że nie chce się cofnąć. Jeśli naprawdę wierzymy w to, co wierzymy, że bez Ewangelii, bez zbawienia w Jezusie nasze życie tu nie ma sensu, a życie wieczne nie jest czymś, na co możemy zasłużyć, to będzie głosił Ewangelię i będzie chciał być gotowy w każdym momencie. Później mamy o tarczy wiary. Ta tarcza wiary to była duża taka prostokątna tarcza, która potrafiła zasłonić całe ciało. I ona mówi o tym, że dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego, który mi będzie do was strzelał. Czyli to znaczy, że może trafić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że on w ogóle strzela do ciebie i do mnie. Że to nie jest tak, że po prostu ignoruje nas, tylko że rzeczywiście można dostać pociskiem, który może cię zranić. I dla każdego to będzie coś innego. Każdy ma swoją słabość, każdy ma swój wrażliwy punkt. I to też tutaj te zakusy to nie jest napisane, że diabeł tak transparentnie przychodzi i walczy. Tylko to jest napisane wcześniej, że on przychodzi i ma podstępy i zakusy niegodziwe. To nie są rzeczy takie oczywiste. Więc po to nam jest potrzebna tarcza wiary, żeby nie dać się zaskoczyć, żeby dać się osłonić przed każdym pociskiem. Później mamy hełm zbawienia, który chroni nasze myśli, że mamy tą świadomość i pewność zbawienia w Chrystusie, że żadne kłamstwo nie dojdzie do naszych myśli. Tak ważne są nasze myśli. Co tutaj praktycznego możemy zrobić? To, czym się karmimy. Jak czytamy tylko gazety i tylko oglądamy Netflixa czy inne seriale, to o tym myślimy i to jest w naszych myślach i później ciężko mówić, że mamy założony hełm zbawienia. I różne kłamstwa, różne trudności jeszcze bardziej nas mogą tylko przybijać do ziemi. Natomiast kiedy mamy założony hełm zbawienia, który chroni nasze myśli, karmimy się tym, co dobre, karmimy się Słowem Bożym, o którym zresztą zaraz jeszcze powiemy, karmimy się dobrymi rzeczami, to one chronią nasze myśli i trzymają nas w dobrym kierunku. Hełm zbawienia. Miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Nie da się żyć życiem wierzącego i nie znać tej księgi. Nie czytać jej, nie karmić się nią, nie zgłębiać jej. Mieć jakieś podejście, że nie, to nie dla mnie. Życie wierzącego opiera się na Słowie Bożym. Życie wierzącej osoby, nie da się walczyć duchowej walki mieczem, którego pierwszy raz widzę w życiu. Jakby każdy z nas tutaj dostał teraz miecz i mielibyśmy toczyć pojedynki. Więc ci, którzy mieli jakiś fechtunek, wszystkich by nas tutaj pokonali. I tak samo jest ze Słowem Bożym. Ten, który je zna i rozumie, będzie mógł się bronić tym mieczem. Kolejna ciekawa rzecz, że nawet jak to też mi zostało powiedziane w przerwie, że nawet jak ten pocisk przebije się przez tą tarczę, to miał taki żołnierz ten mieczyk krótki, Słowo Boże, który mógł ten pocisk wydłubać, żeby nie umrzeć od niego. Że zdarzają się sytuacje, że coś nas dosięgnie, że jakiś zakus się przeciśnie przez ten mur naszej wiary. Ale mamy Słowo Boże, które może być lekarstwem, które może być remedium na tą ranę. I później jest w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za świętych. Modlitwa, czyli Słowo Boże jest jedno, ale i modlitwa. Módlcie się w duchu, walczcie, czuwajcie, bądźcie. Ale to trochę się zagalopowałem, wracamy do tekstu z Łukasza. Ponieważ każdy, myślę, większość z nas zna to nauczanie o zbroi. I myślę, że wielu z was nawet mogło słyszeć lepszą wersję. Ale kiedy wrócimy tutaj do tekstu z Łukasza, to mówi on tak. Kiedy Jezus przestrzega, że stan człowieka może być gorszy i nagle kobieta z tłumu woła: szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on odpowiedział: szczęśliwi raczej są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Z samego słuchania nic nie wyniknie ani w moim, ani w twoim życiu. Z samego słuchania i znajomości 20 różnych rodzajów, 20 różnych kaznodziei nauczania o zbroi Bożej nie wyniknie nic, jeśli nie zastosujemy jej do swojego życia. W takiej formie, w jakiej usłyszeliśmy. Z żadnego kazania, z żadnej książki, chociaż nawet z czytania Słowa Bożego może nie wyniknąć nic, jeśli będziemy tylko słuchaczami, a nie wykonawcami. I to jest za każdym razem tak. Dla tych, którzy są już długo w wierze, pewne rzeczy powszednieją. Pewne rzeczy stają się takie: a już słyszałem to. O nie, Fejzan o zbroi znowu. Nawet ja, jak mówię, muszę się przyznać, nudzę się mówiąc. To jest tak znany temat. O zbroi Bożej. Cały tydzień to czytałem zresztą, więc już ileż można. Ale od słuchania i rozumienia nawet nic nie wyniknie, jeśli nie zastosujemy. Jeśli nie wejrzymy w siebie i nie spojrzymy, gdzie, czy ja rzeczywiście chodzę w zbroi Bożej. Czy ja rzeczywiście rozumiem, że to są pewne praktyczne rzeczy, które nie trzeba wiele wysiłku, ale realnej decyzji, że chcę stosować w moim życiu. Czy rzeczywiście rozumiem, że ta wojna jest realna i można w niej przegrać. Że mając pewność zbawienia, nie mamy gwarancji, że nie popełnimy błędów albo nie będziemy po prostu ignorantami czy głupcami, którzy nie stosują tego, co Bóg im dał, żeby stosowali. Tak jak w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza, chwilę po tym, jak on wyrzucił tego ducha, mówi: jeśli ty przygotujesz, że od ciebie zależy, co będzie dalej z twoim życiem. Jak przygotujesz piękny domek dla tego zła, które właśnie cię opuściło, to co z tego, że spotkałeś Mesjasza? Co z tego, że wyrzucono z ciebie złego ducha? Co z tego, że cię uwolniono od grzechu, który cię niszczył? Jeśli ty dalej będziesz szykował ciepłe schronienie, nic się w twoim życiu nie zmieni, a zmieni się, będzie gorzej. To jest to poczucie, że kto odpowiada za moje życie? Czy niedziela odpowiada za moje życie, czy Bóg odpowiada tylko za moje życie, czy ja sam rzeczywiście decyduję się zakładać zbroję Bożą codziennie. Świadomość odpowiedzialności, że nie tylko to, co słuchamy i wiemy, a też Słowo Boże mówi, przestrzega, że im więcej człowiek wie, tym bardziej w dumę się nabija. A uczeni w piśmie i faryzeusze wiedzieli już absolutnie wszystko, jak trzeba, jak wypada. Tylko ten, który stosuje, będzie szczęśliwy. Ten, który słucha i ma uszy do słuchania, i ten, który stosuje. Szukam. Chciałbym, żebyśmy się modlili, żebyśmy przeszli przez tą zbroję i żeby każdy mógł wejrzeć w swoje serce. Czy rzeczywiście chodzimy w pasie, w butach i w całej zbroi. I w prawdzie. Żebyśmy nie byli, nie musieli słuchać takich przestróg, jaką usłyszała tłum, który był dookoła Jezusa. Żebyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Za każdym razem zastanawiałem się do dzisiaj chyba, ale tak podświadomie, coś innego. I powiedzieć, czy ludzie to zrozumieli, co ja chciałem powiedzieć, tak? Czy coś innego. I to taki zawsze było zagwozdka, jak to powiedzieć, żeby rzeczywiście trafiło to, co chce się przekazać. Ale myślę, że ważniejszym pytaniem jest, ile my zrobimy z tego, co słuchamy. I to jest miarą jakiejś zasadności mówienia w ogóle. Ile z tego, co rozumiemy, co jest może proste, co jest może już nudne i tak bardzo znane nam. Ile my rzeczywiście stosujemy. I w ten sposób bierzemy odpowiedzialność za nasze życie. Chciałbym Cię prosić, Duchu Święty, żebyś Ty, który jesteś duchem miłości i prawdy, chcemy skłonić nasze serce w Twoją stronę i otworzyć się i pozwolić, żebyś zajrzał i objawił nam, jakie części zbroi może jeszcze ignorujemy i nie nosimy. Może jest to sam pas prawdy, gotowości do bycia w boju. Może żyjemy i myślimy, że nas ta wojna nie dotyczy, że te zagrożenia nie są realne, że to są jakieś stare dzieje. Może żyjemy i chowamy przed naszymi bliskimi różne trudne rzeczy z różnych powodów. Może się wstydzimy, może je kochamy. Proszę, naucz nas życia w prawdzie, w naszych domach, w naszych małżeństwach i w całym Kościele. Byśmy byli wspólnotą, która kocha prawdę, niezależnie jaka jest. Bo wierzymy, że w Twojej prawdzie mamy wolność. I dzięki tej prawdzie chcemy być gotowi do boju każdego dnia. Proszę Cię, Duchu Święty, chcemy być też Kościołem, który chodzi w sprawiedliwości. I że ta sprawiedliwość nie wypływa z naszych uczynków, ale ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. I że w Nim mamy przebaczone i każdy zgrzeszył. I ten, kto przychodzi i woła do Chrystusa, będzie zbawiony i będzie mu wybaczone. I żebyśmy w ten sposób, tak jak Ty przebaczyłeś nam, żebyśmy my przebaczali tym, którzy nas ranią, którzy nas dotykają w te czułe punkty w naszym sercu. Chcemy mieć zbroję sprawiedliwości, może chcemy żyć życiem sprawiedliwym, które przebacza i któremu jest przebaczone. Modlimy się, byś chronił nasze serce i chcemy zakładać zbroję. Modlę się też o to, żebyśmy byli Kościołem, który głosi, który jest zdecydowany, by pójść drogą, który zakłada sandały po to, żeby się nie cofać, ale żeby iść do przodu. Chcemy głosić najlepszą z możliwych nowin, że Jezus Chrystus żyje i króluje i w Nim jest tylko zbawienie. Że tak Bóg ukochał świat, że dał swojego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Chcemy być gotowi do głoszenia Twojego Słowa. Nie chcemy się cofać, chcemy iść do przodu. Chcemy zakładać te sandały. Chcemy być Kościołem wiary. Nie takiej wiary, która się po prostu zgadza na to ogólnie pojętą, ale Kościołem, który wierzy. Mocniej wierzy, tak jak pisał Jan. Żebyśmy potrafili się przeciwstawić i stawić opór w obronie też tych, którzy może są w słabszym miejscu. Żeby to był Kościół, który wierzy w Twoje obietnice, w Twoje przykazania, w Twoje słowo. Modlę się, by każdy miał założony hełm zbawienia, który chroni nasze myśli. Że żadne kłamstwo diabelskie, żadne oskarżenie, żadna szemrania, cokolwiek nie dotykało się naszych myśli. Chcę mieć pewność zbawienia w Tobie. Chcę mieć czystość myśli i nakierowanie na to, co Ty chcesz, byśmy myśleli i robili. Tak jak mówi Słowo Boże, chcemy podporządkować każdą myśl Chrystusowi. By nasze myśli były Twoimi myślami, jak najbardziej, jak to tylko możliwe. Chcemy wziąć Słowo Boże jako miecz ducha, które będzie leczyć nas, które będzie budować nas. Na nim i tylko na nim chcemy opierać naszą wiarę. Nie na ludzkich doktrynach, nie na ludzkich filozofiach, ale na Słowie, które nam zostawiłeś, które objawia Ciebie. Najwspanialsze objawienie Jezusa Chrystusa. Ty jesteś naszą siłą i naszą mocą. Chcemy czytać je każdego dnia. Nie tylko słuchać, ale wprowadzać w życie wszystko to, co wyczytaliśmy. Daj głód czytania Twojego Słowa, daj głód wprowadzania Twojego Słowa. Chcemy być Kościołem, który się modli, który ubrał całą zbroję Bożą, ale walczy, modli się, woła, wstawia się, który kocha Twoją obecność i szanuje Twoją obecność. Błogosławiony lud, który wie, jak chwalić Boga, pisze psalmista. Chcemy chwalić Cię całym sercem. Chcemy wykonywać Twoje słowo. Niech popłyną z ust moich pieśni uwielbienia, gdyż uczysz mnie swoich ustaw. Niech mój język sławi Twoją obietnicę, bo wszystkie Twe przykazania wyrażają sprawiedliwość. Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, ponieważ wybrałem Twoje rozporządzenia. Tęsknię za Twoim wybawieniem, Panie, a Twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech moja dusza żyje, aby Ciebie chwalić, a Twoje rozstrzygnięcia niech będą moim wsparciem. Chociaż zabłądziłem jak zagubiona owca, odszukaj swego sługę, gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. Bo szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Amen.